Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Dobry wieczór, Krzysztof Majewski.
Dobry wieczór, Maciej Stasierski.
Dobry wieczór, mówiłem słuchaczom, nie tobie.
A, przepraszam, no ja też mówię słuchaczom.
A wśród słuchaczy jest dzisiaj Miłosława Boże, której nie ma z nami i nie będzie jej strasznie długo.
Prawie miesiąc.
Miesiąc. W zasadzie możemy powiedzieć, że to jest miesiąc.
Tak. Uznajmy, że to jest miesiąc.
Dobrze, no to uznaliśmy, więc kawał czasu. Więc na przykład nie będzie jej, kiedy będziemy recenzowali czwarty sezon Detektywa.
Tak.
Zacząłeś już?
Jeszcze nie.
Ale w ogóle?
Ale zdążę, ja zdążę.
Ale nie mówię, że ty nie zdążysz, tylko podziwiam jakby siłę twoją.
Ja lubię tak...
Rasa dobrze.
Przywalić sobie w weekend.
Nie, no ale tu jest skromnie, wiesz. To nie.
Ile? Sześć odcinków? Czy osiem?
No, parę odcinków jest.
No i dobrze.
A ile dokładnie?
No i nie będzie jej też na drugiej Dunie.
No to jest...
Bo jako, że nie było jej na pierwszej, to na drugiej też jej nie będzie.
Co tradycja, to tradycja. Piotr Bartych rytualnie? Nie rytualnie, tylko zwyczajowo tu jest z nami.
Ja tylko chciałem powiedzieć, ja ci to już mówiłem, że ja usiłowałem obejrzeć czwarty sezon Detektywa
tak.
W momencie, kiedy rzucili Detektywa czwarty sezon.
A ty ładnie mówisz, Detektyw.
Detektyw, tak po wielkopolsku?
Usiadłem przy telewizorze. Odpaliłem odpowiednią platformę i okazało się, że jest jeden odcinek. Nie. Chciałem ci, Krzysztofie, przypomnieć, że wszystkie odcinki są dopiero od dzisiaj.
No to prawda, tego przepytuję Macieja, no czy widział.
Czy myślisz, że myśmy dzisiaj wstali o godzinie 3 rano, odpaliliśmy odcinek pierwszy, dotarliśmy
do... Ja o 3 jeszcze nie spałem, ale tak.
No, prawda? Więc generalnie w tym tygodniu też zamierzam, czekam na ten moment bardzo, jest to moment wymarzony, wyśniony, tym bardziej, że Miłka oglądała ten serial w momencie, kiedy jeszcze nie było żadnego odcinka na antenie i właściwie dużo by miała tutaj do powiedzenia, bo ona miała sekretny kod.
Tak, ale ona już to zrobiła tydzień temu, wszystko nam opowiedziała, co widziała. Piotr Bartysiak...
A mnie w zeszłym tygodniu nie było, więc ja nic nie wiem.
Ej, ja przepraszam, to był ten wyjątkowy raz, kiedy nie słuchałem całego Kinotoku.
Skandal. Szef Muzyczny Radia RAM Piotr Bartyś, bardzo dziękujemy. Wracając do ciebie, Maciej, i do Duny, i do Miłki. Tak, faktycznie na Dunie Miłki też nie będzie, ku jej olbrzymiemu żalowi. I ku mojej
Jest to śmieszne całkiem jednak. Przepraszam, że tak się śmieję, ale...
No to się zdarza niestety. Ale tak, Duna, mój poziom oczekiwania jest absolutnie wręcz niebotycznie olbrzymi. Nie pamiętam, kiedy czekałem tak bardzo na jakiś film, jak na drugą część Duny.
Szczególnie, że te głosy, które już słyszymy, no, wskazują, że jest na co czekać.
Tak,
chyba,
mówiąc. Nowy Władca Pierścieni, najpiękniejsza baśń przeniesiona na ekran w historii kina. To są dosyć mocne cytaty.
Pamiętam, że pierwsza wypowiedź, jaką słyszałem, to był cytat z Christophera Nolana, który aktualnie promuje Oppenheimera w Londynie. I opowiadał o tym, że mój przyjaciel Michał Herdes zrobił sobie z nim zdjęcie.
Czyli twój współautor blogu Watching Closely,
tak jest.
Był na takim specjalnym spotkaniu Nolan in Conversation w BFI London, czyli takim odpowiedniku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
I wszyscy mu bardzo zazdrościmy tego.
No lekko mówiąc.
I Christopher Nolan mówi, że
zaznaczę tylko, że bilety na to spotkanie były nie do dostania.
Więc ja nie wiem, co się stało.
Ja też nie wiem, co się stało.
Christopher Nolan mówi o tym, że jest to najlepszy sequel od czasu Imperium kontratakuje.
O!
Także... poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko.
Dosyć mocne, bo Christopher Nolan też ma na swoim koncie całkiem przyzwoity sequel. Przypominam, że to był Dark Knight.
Tak, a sequela też był nie najgorszy całkiem.
No nie, nie był. No to ciekawe.
Sobie ostatnio, tak a propos Dark Knight Rises, to ostatnio sobie przypominałem całą sekwencję z Marion Cotillard, żeby przypomnieć sobie, że ten film jednak ma jakieś słabości. Tak.
Ale wszystkie sceny z Marion Cotillard obejrzałeś tylko i wyłącznie? Są takie montaże oczywiście.
Tak, i to też nie jest do końca słabość tego filmu. To jest pewien paradoks, bo ten wątek z nią się tylko źle kończy. Źle jest zakończony, bo ta scena jest zła po prostu. Natomiast...
Tam na auto, w tym tunelu takim
tak,
trochę?
Tak, natomiast nabudowanie tej postaci, to jak ona na przykład opowiada o tym, w jaki sposób się znalazła w ogóle w tym uniwersum. No i kiedy wbija Batmanowi nóż pod żebra, jest to całkiem udana scena. I myślę, że tam Marion Cotillard akurat ogarnęła. No niestety później nie. To tak to w ramach reminiscencji.
A tak, bardzo dobrze. Dark Knighta zostawimy. Czy obejrzałeś 7-minutowy tak zwany sneak peek z drugiej części Duny?
Nie.
bo tak to w ramach promocji pokazano jedną
scenę. Kiedy to było?
To tydzień temu co najmniej.
To nie widziałem niestety.
Bo wtedy co? Byłeś zajęty?
Zawsze.
Zawsze jesteś.
Tak.
Fantastyczny jest. Ja nie zachęcam do oglądania, bo wydaje mi się, że należy
poczekać.
Zdradza
dużo?
No, nie wiem, czy nie. Ale tak samo było z pierwszą częścią. Też był tam Paul Atreida wtedy chyba chodzący po pustyni, czy któraś taka sekwencja pustynna. I teraz mamy taką sekwencję, w której... No to wiemy, że to się wydarzy, prawda?
No tak, tak.
Wszyscy czytaliśmy Herberta. Więc on wskakuje na tego Sandworma, czyli na czerwia. I ja obejrzałem. Ja jestem człowiekiem słabej woli. W ogóle nawet się nie zastanawiałem przez sekundę. A jeszcze byłem u mojego brata, który dysponuje znakomitym nagłośnieniem i znakomitym projektorem. Wygasiliśmy światła i piasek w zębach i w ogóle fantastycznie to wygląda. Wszystko jest dobrze z tym filmem.
No to co ja robię? No to już teraz to już nic nie mogę powiedzieć więcej.
Nie.
Ja na przykład niestety miałem nieprzyjemność oglądania jednego filmu w międzyczasie, kiedy mnie nie było.
Tak.
I był to film Michaela Manna Ferrari.
O proszę. Poczekaj, ale dlaczego nieprzyjemność?
Bo to nie jest dobry film.
A coś więcej nam powiesz?
No jest tym filmem dużo problemów. Myślę, że dwa są podstawowe. To znaczy po pierwsze Adam Driver grający znowu z włoskim akcentem.
Znowu po
domu. To jest bardzo duży błąd.
Znowu po domie Gucci'ch.
Tak, po domie Gucci i tam... Różnica pomiędzy tymi rolami jest taka, że w domu Gucci generalnie Adam Driver trochę przechodzi przez ekran i nawet go nie zauważamy, bo jest tak nudny i taki przezroczysty.
Tak.
A tutaj z kolei on stara się popisywać, bo gra jednak takiego charyzmatycznego, tego Enzo Ferrari, więc on musi być tutaj na ekranie po prostu cały czas.
Aha.
No i niestety jest go zdecydowanie za dużo i tej jego takiej, tej jakiejś takiej pseudo-włoskiej persony niestety nie da się zaakceptować po prostu w wykonaniu takim Driver. No bo zdaje się, że Michael Mann chyba mu powiedział, że no jak będzie tak kończył to każde słowo w ten sposób, no to będzie właśnie tak brzmiał jak prawdziwy Włoch.
Aha, no czyli chodzi o akcent i to jest największy
akcent,
problem?
Akcent, ale też niestety postać jest nieciekawa.
Oj.
No i niestety Michael Mann jest człowiekiem, który chyba stracił trochę... taką umiejętność budowania wizualnego swojego kina, swojego świata, bo co jest zaskakujące w kontekście na przykład pierwszych dwóch odcinków Tokyo Vice, które wydawało mi się, że były dość konsekwentnie zbudowane i dobrze tam to wszystko grało, jeśli chodzi o Tokio.
Tak, bardzo dobrze. To pamiętam, że byliśmy najbardziej chyba zadowoleni z tego, jak wygląda, jaki ma vibe.
A tutaj jest tak, że to wszystko wygląda jak z tektury. A najgorsze są sceny te samochodowe, bo one często są niestety, często kulminacja tych scen polega na różnego rodzaju wypadkach.
Mhm.
I te wypadki są nakręcone tak, jakby to był film z Louis de Finesem, Gendarme Saint-Tropez.
No nie, no ale aż tak.
Naprawdę. Jakby pierwsza scena w pierwszych 30 minutach jest jeden wypadek, później mamy taką dłuższą jednak sekwencję, kiedy nic takiego się nie dzieje, a potem jest kolejny taki potężny wypadek, no i niestety obydwa wyglądają naprawdę źle. Naprawdę to nie jest dobrze w ogóle wymyślone nawet. Już nie mówię o efektach wizualnych, które tam na pewno są zastosowane, ale wyglądają naprawdę kiepsko. To jest rozczarowanie straszne.
No to brzmi jak straszne rozczarowanie, to jednak nie mówimy o jakimś przypadkowym twórcy, który...
Nie, no absolutnie. Michael Mann naprawdę nakręcił kilka rzeczy, które przeszły do historii kina, poczynając z, nie wiem, z Gorączką.
Której druga część się kręci.
Tak, przechodząc chociażby przez, nie wiem, Informatora z Russellem Crowe, który jest, uważam, jednym naprawdę z świetniejszych, z lepszych filmów tego typu, a Russell Crowe tam naprawdę chyba zagrał życiówkę, więc no... Troszkę tutaj, myślę, że duży problem jest też taki, że chyba Adam Driver trochę za bardzo uwierzył w to, że jest już takim aktorem, którego metoda i jego charyzma to jest wystarczające to, żeby wystarcza do pociągnięcia całego filmu. I tutaj on próbuje właśnie tak zjadać ten film swoją charyzmą i swoją charakterystyką swojego grania. No i przez to go trochę zabija, bo tam niektórzy aktorzy grają po prostu po swojemu, ale na spokojnie. I to lepiej wypada, nawet w przypadku Penelope Cruz, która gra trochę jedną miną przez cały film, ale przynajmniej...
Ona gra żonę Enzo Ferrariego.
Tak, ale przynajmniej jest to dość konsekwentnie robione. Mhm. No a i trzecia rzecz, to nie wiem, czy to widać w wielu filmach tego typu. Niestety jest taki problem, że Michael Mann nie potrafił podjąć decyzji, czy aktorzy mają mówić tylko po angielsku, czy mają mówić trochę po włosku, trochę po angielsku, czy mają mówić tylko po włosku.
Znaczy rozumiem,
ja po prostu tego nie trawię.
Rozumiem, że skoro nie podjął decyzji, to podjął taką decyzję, że mówią trochę po angielsku, trochę
dokładnie,
po włosku.
Dokładnie.
To
tak.
Jest pewna decyzja.
I to jest zawsze dramatyczna decyzja, moim zdaniem. W sensie, jeżeli naprawdę się zatrudnia aktorów, którzy mówią po angielsku, do takich filmów, to powinno się im nie pozwalać używać nawet jakichś takich makaronizmów. Znaczy, makaronizm w tym wypadku to język włoski jest makaronizmem w tym wypadku. No bo jeżeli to ma być wiarygodne, przypomnij sobie, jak wyglądał Czarnobyl na przykład. To jest taki wzorcowy przykład, prawda? W sensie oni próbach przed kręceniem kazali tym aktorom mówić z rosyjskim akcentem i jeszcze używać jakichś rosyjskich słów.
Tak było.
A potem jak zobaczyli, że to nie działa, bo oni się bardziej skupiają na uczeniu się akcentu, to pozwolili mówić po angielsku po prostu, ze swoim akcentem nawet w większości, więc...
Tak, ale z kolei zagrali może nie akcent, ale zagrali sposób mówienia intonacji, bo mówili na przykład po rosyjsku, mówili bardziej twardo.
To prawda, ale wciąż to nie były jakieś tam wstawki z różnych języków, tylko wszystko jednak było konsekwentnie w jednym języku robione. I to dla mnie to odbiera w ogóle powagę według mnie, to znaczy taką konsekwencję w budowaniu tego świata, bo jeżeli w jednej wypowiedzi nawet aktorka jest w stanie powiedzieć część po włosku, część po angielsku, ale z włoskim akcentem, no to można byłoby się na coś zdecydować. To nie byłby problem, wydaje mi się.
Ale to też jest inne są poziomy akcentu, bo rozumiem, że tu ten Adam Driver ten włoski akcent ma włączony tak na 3, a w domu Gucci miał tak na 7. Czy
ja,
nie?
Ja bym powiedział, że wręcz dokładnie odwrotnie.
A, odwrotnie.
Bo w domu Gucci to ten jego akcent jest taki bardziej, ja bym powiedział, taki nijaki, trochę niemiecki.
Okay.
A tutaj to jest właśnie taki prawdziwy włoski, nie wiem, czy teraz dobrze udałem Włocha, ale...
Rozumiem, Ferrari, to niedługo będzie pewnie w sieci.
Tak.
Ja zacząłem nadrabiać, może to jest dosyć ciekawe, serial, który nazywa się Ekspatki.
O, to Miłka coś chyba o nim mówiła.
Coś mówiła, no i więc kiedyś. Jako, że powiedziała, to ja też zauważyłem, że jest, tam Nicole Kidman w jednej z ról głównych, a to, co istotne, to, że reżyserką, twórczynią, showrunnerką, w ogóle chyba za dużo rzeczy tam odpowiadała Lulu Wang jest, a to jest reżyserka filmu Kłamstewko. Mm-hmm. No, świetnie znanego, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji zobaczenia Kłamstewka, no to jest przecudowny film, chociaż bardzo emocjonalny, ale też tam jest dużo dobrej emocji, więc
i
to nie jest
taki
tak, że...
zabawny nawet czasem, więc...
Tak, że nie przewleczamy się.
Aquafina świetna.
Niezmiennie, ale stamtąd faktycznie się wzięła, w sensie wypłynęła na tym filmie tak na szersze wody. Więc warto zobaczyć, a to taka historia o Hongkongu i o białych, chociaż nie tylko białych, ale w każdym razie zachodnich kobietach, które tam na różne sposoby cierpią, a cierpią głównie dlatego, że no A, nie są w domu, B, mają tam mężów, którzy świetnie zarabiają, ale one to tak nie za bardzo czymkolwiek się zajmują poza domem i dziećmi i nie podoba im się rola żon w tym Hongkongu, no bo to jedna z nich, Nicole Kidman, mówi, że no tak, ale w Ameryce tam koleżanki, z którymi się wychowywałam, czy tam zaczynałam karierę, to one są teraz albo dyrektorkami, albo artystkami i albo otwierają swoją wystawę, albo oddział swojej firmy w Nowym Jorku lub w Los Angeles, zależnie od tego, gdzie mieszkają, to w tym drugim miejscu otwierają. No i to jest oczywiście ciekawa obserwacja, ale jak to jest ładnie nakręcone, ile tam jest takiego prawdziwego Hongkongu, to jest rzecz, no trochę jak z tym Tokyo Vice, że tam jest jakaś taka prawda, która jest filmową prawdą, ale ja w nią wierzę, więc mnie to wystarcza. Więc to jest super. Natomiast czy te historie są jakieś powalające i jest tam coś odkrywczego? No nie wydaje mi się.
No z drugiej strony wydaje mi się, że w samym Kłamstewku też nie było nic za bardzo odkrywczego.
No tylko ja rozumiem, ale
ono grało jednak właśnie tymi pozytywnymi emocjami. Tymi
dobra, nie ma problemu, to nie jest Kłamstewko.
A, to nie jest
Kłamstewko. To nie jest Kłamstewko.
W sensie jakościowym nie jest, tak?
Tam jest jakość, ale no nie.
A jak Nicole Kidman?
No mogłoby to być moim zdaniem każda inna aktorka.
Jednak. Aha, jednak.
W sensie nie, żeby tam był jakiś problem. No ale nie robi różnicy.
No ostatnio niestety Nicole Kidman trochę tak ma.
Że nie robi różnicy.
W serialach, tak. Że nie robi różnicy, ani w filmach też w sumie.
Ja ją zresztą widziałem całkiem niedawno. To się nazywało Lioness z jakimś podtytułem.
A, tak, tak. No to mówiłeś, że to oglądałeś i że niestety tam nie zrobiła też żadnego, nie odcisnęła swojego piętna.
Ten serial robi wrażenie na ludziach i oczywiście każdemu według potrzeb. Nie rozumiem dlaczego. Wydaje mi się, że jest tyle lepszych produkcji, filmów czy seriali, które zajmują się no takim powiedzmy szeroko pojętym szpiegostwem.
Szpiegostwem, tak, tak.
Że no, że to jest krok do tyłu jednak.
No przypomnę, że jednak jest ten serial reklamowany tym, że Morgan Freeman tam gra.
To jest trochę...
To będę zawsze przypominał.
Tak, tak, tak. No to jest tak, jakby promować Ben-Hura tym, że Morgan Freeman tam gra.
No, oczywiście.
Trzymajmy się tego, kto nie rozumie tej analogii, to zapraszam do wyszukiwarki.
Polecamy.
Proszę wpisać Ben-Hur, Morgan Freeman i przygotować się na... Salwy śmiechu. Myślę, że to jest
tak
jedyne,
jest,
jak
tak
można
jest.
Reagować na to, co Morganowi Freemanowi tam zrobiono. BAFTY rozdano. To są nagrody właśnie wspominanego BFI, czyli Brytyjskiej Akademii Filmowej. No dobra, niedokładnie BFI, ale dobra. W skrócie powiedzmy, że tak
Brytyjskiej
jest.
Brytyjskiej Akademii Filmowej.
Tak,
tak,
nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. My mamy Orły w miejsce BAFT. Francuzi mają Cezary.
Zgadza się, tylko że nasze Orły czy francuskie Cezary nie mają jednak takiego wpływu na Oscary, jak pewnie brytyjskie nagrody filmowe.
Tylko i wyłącznie dlatego, że mówią po angielsku.
Oczywiście. Więc tak, Oppenheimer kontynuuje swój przemarsz przez ten sezon nagród filmowych. No i już się nie zatrzyma, powiedzmy sobie to szczerze.
Nie, no mogliśmy to już sobie dawno powiedzieć.
No tak, w sensie po tym jak Christopher Nolan jeszcze chyba tydzień temu odebrał nagrodę reżyserskiej gildii, to tutaj jakby jest wszystko przyklepane, jeśli chodzi o reżyserię Nolana. Wydaje mi się, że film tak samo. No i teraz troszkę jest ciekawiej, jeśli chodzi o aktora na pierwszym planie, no bo początek tego sezonu trochę sugerował, że być może Paul Giamatti w końcu dostanie swojego Oscara.
Ku wielkiemu entuzjazmowi wielu osób, w tym ciebie. Tak, ja nie wiem, czy chcę Kilianowi odbierać tę nagrodę. W sensie wiem, że już nie bardzo muszę.
No chyba nie będziesz musiał właśnie. Bo Cillian Murphy wydaje się, że teraz jednak przeszedł na tą pierwszą pozycję w tym wyścigu. No jedno jest chyba pozytywne, że nie będzie to jednak Bradley Cooper.
Nie, nie, to jest zawsze znakomita informacja. Ktokolwiek, byle nie on, to jest podstawowy punkt wyjścia. Trochę nie wiem, czy chciałbym, żeby Paul Giamatti się cieszył tym Oscarem, a ja razem z nim. Czy Cillian Murphy, który... No to nie jest jakiś źle wręczony Oscar, gdyby to się wydarzyło.
Nie, absolutnie. Ja myślę, że w tym roku... w ogóle nie będą źle wręczone te nagrody.
To prawda, to jest świetny sezon.
Bo dostanie Oscara, przecież Emma Stone, dostanie prawdopodobnie, myślę, że te dwie kategorie są w 100% rozdane, czyli Emma Stone.
Bardzo mi się podobała wypowiedź Emmy Stone, która na krytykę Biednych Istot o tym, że ten film Yorgos Lanthimos odbiera podmiotowość bohaterce Belli, Emmy Stone odpowiedziała, okej, ale taka krytyka odbiera podmiotowość mnie jako aktorce i to też jest dosyć ciekawa uwaga.
W jaki sposób odbiera ten film podmiotowość?
Może ci powysyłam linki.
Chętnie, bo lubię czytać takie bzdury.
W sensie nazywasz bzdurami inne opinie od swoich? No, Maciek, to niedobrze rokuje na naszą przyszłość w tym podcaście i audycji.
Więc Emma Stone, Divide, Joan Randolph też dostała nagrodę za drugoplanową rolę kobiecą, jeśli chodzi, czyli za Przesilenie zimowe. No Robert Downey Jr. też chyba już jest pewniakiem, więc te trzy nagrody aktorskie są raczej rozdane. Myślę, że Giamatti jeszcze może się odbić, ale to już ostatnia prosta została, no bo do Oscarów zostało niewiele ponad miesiąc.
Tak, można też sobie zobaczyć przemowę Michaela J. Foxa z rozdania BAFTY. Otrzymał owację na stojąco, po takiej wzruszającej przemowie po tym, jak wstał z wózka, ponieważ no, on choruje niestety. Zresztą o tej chorobie i tak. Swojej aktorskiej historii można...
Na chorobę Parkinsona.
Tak, można zobaczyć film, który jest naprawdę czułą opowieścią. Niestety nie pamiętam platformy, na której, ale to do sprawdzenia i zaraz sobie podrzucimy tę informację.
On zresztą w tym roku też dostał Oscara honorowego i też to była niezwykle taka wzruszająca przemowa. I tam opowiadał o tym, jak bardzo dużo jego fundacja tak naprawdę zrobiła dla researchu całej i poszukiwania dróg leczenia tej choroby, bo ona jest wciąż nieuleczalna, właściwie doprowadza do śmierci zwykle, niestety.
Mhm. A dzisiaj będziemy zajmować się najpierw w robocie i tam wychodzimy do ringu, na ring, zmierzyć się w rękawicach lub bez, z białą branią lub bez, albo i spalną, jak trzeba, to też. Najpierw wasze głosy, później nasze. Ten cykl nazywa się W robocie, czyli na Facebooku naszym Kinotoku pytamy was w weekend o jakiś motyw filmowy. Tym razem będą bijatyki najróżniejsze. A następnie dorzucamy swoje głosy i dwie recenzje dzisiaj nas czekają. Jak bijatyki, to na początek The Iron Claw, czyli żelazny stalowy pazur, jest tłumaczenie?
Nie, bracia ze stali.
A, przepraszam, bracia ze stali. O słynnej rodzinie wrestlerów ze Stanów Zjednoczonych, a następnie zajmiemy się filmem Club Zero. Klub Zero, jak sądzę, tłumaczenie.
Tak, filmem, który, tak, ostatnio Kino Nowe Horyzonty wyciągnęło moją opinię z Filmweba i wrzuciło na swój Instagram. Moja opinia bo ja ten film...
Na temat Klubu Zero, który pokazywany był w Cannes, a później w Cannes, tak. Nowych Horyzontach.
No moja opinia się nie zmieniła.
Mam zajrzeć na Filmweba?
A przytoczę ją, jak będziemy rozmawiać o tym filmie już.
Kinotok. Film. Dzisiaj rozmawiamy o pojedynkach, ale takich bardziej ringowych, jakichś, gdzie sędzia być może chociaż w tle się pojawia. Mhm. Pytaliśmy was, a wy odpowiadacie. Piotr II pisze tak. Co prawda Napoleon Ridleyowi nie wyszedł, ale pojedynki mu się udawały. I ten pojedynek z 1977 roku z epoki notabene napoleońskiej. I ten ostatni ze średniowiecza. Ostatni pojedynek, taki jest tytuł tego filmu. No i faktycznie, ostatni pojedynek był lepszy niż gorszy.
Tak.
Natomiast pojedynek z 77, jeżeli chodzi o pojedynkowanie się na broń białą, to jest klasa sama w sobie. Inny mistrz kina, Eastwood, trenuje bokserkę Hilary Swank, która za wszelką cenę chce w ringu osiągnąć mistrzowski poziom. Serialowo to bezkrwawe pojedynki na szachownicy Gambit Królowej.
Więc
no,
ja...
ten Gambit to sprytny.
Bardzo, bardzo. No jak zwykle. Tak, jak no, zwykle nas podszedł i po prostu, wiesz, atak od tyłu. No i niestety.
Bardzo niesportowo zresztą.
No zupełnie, niestety. Ale no Million Dollar Baby to naprawdę ja do dzisiaj wspominam bardzo dobrze.
Ten stołek.
Dawno nie oglądałem, ale myślę, że ten film dalej się broni. Hilary Swank wtedy dostała drugiego swojego Oscara.
Ja do dzisiaj pamiętam ten stołek. Naprawdę. Mhm. Naprawdę mam go w pamięci. To było coś takiego mocnego. Kuba, stawiam na legendarny pojedynek Oberyna Martella z Górą w czwartym sezonie Gry o Tron. Chrupnięcie czaszki Pedro Pascala już chyba na stałe zapisało się w historii telewizji. Jak daleko Pedro Pascal zaszedł od roli Oberyna Martella w Grze o Tron? Bo wydaje mi się, że bardzo daleko.
No myślę, że jest teraz...
Młody, rzutki, arogancki książę kontra... Starszy, sympatyczny pan, który przeprowadzi mniejszą osobę jakieś niebezpieczne miejsce.
No teraz jest chyba, nie wiem, takim dominatorem telewizji amerykańskiej, tak można powiedzieć. No, bo on...
no nie, no ale jest sympatycznym, wiesz,
ale no, tak,
przystojnym.
Z jednej, oczywiście, z jednej strony, chyba że o tym mówisz, no tak, no on się tylko pozytywnie się kojarzy człowiek. Tak?
No a jednak ten Martel, no to była jednak taka postać trochę na granicy.
No ale też przy okazji, no tak jak mówię...
The Last of Us to jest jednak
teraz,
kto inny.
Teraz jest to człowiek po prostu, dla którego ogląda się seriale.
No to też prawda. Epicki pojedynek, chociaż tym razem na miecze świetlne stoczyli Darth Vader i Luke Skywalker. W Imperium kontratakuje. Wyobrażam sobie, jak słynne I'm your father musiało wstrząsnąć umysłami ówczesnych widzów. To jest w ogóle ciekawe. W sensie wyobrażanie sobie, jak jakieś kultowe momenty, które teraz uznajemy za kultowe, działały na publiczność, kiedy oglądała film w czasie premiery.
Tak, to jest ciekawe, ta konkretna scena jest też ciekawa pod kątem takim, że kiedyś Mark Hamill opowiadał, że to nie było w scenariuszu oryginalnym, bo w oryginalnym scenariuszu było napisane, ta scena miała brzmieć tak, że Darth Vader opowiedział, że miał powiedzieć Luke'owi Skywalkerowi, że Obi-Wan killed your father.
Tak.
A potem wziął go na stronę Irwin Kershner i powiedział, że zaszła zmiana w scenariuszu.
I teraz się zastanawiam, czy przez to stracilibyśmy jakże znakomitą postać w kontynuacjach Obi-Wana Kenobiego, czy może wtedy dopiero byśmy dostali ciekawego Obi-Wana Kenobiego?
No nie wiem, myślę, że obydwie wersje mi się podobają.
No, no prawda, chciałem zobaczyć tę alternatywną. Dominika, jak arena, to tylko z Igrzysk Śmierci. Najlepsza według mnie pojawiła się w drugiej części. Podziemny ring z Fight Club oraz lodowisko. Jestem najlepsza, Jatonia.
A, to jest ciekawy głos.
To prawda, ale trzeba przyznać, że baseballa używała poza lodowiskiem.
Też świetny, to też prawda.
Świetny film Margot Robbie, absolutnie znakomita. Tak. Sylwester, jeżeli Ring to światła wielkiego miasta Chaplina i wspaniała próba uniknięcia walki przez Trumpa.
Tak, to jest jedna z piękniejszych scen chyba w tym filmie rzeczywiście.
Poza tym na ringu z rodziną oraz Zapaśnik, a jednym z najlepszych pojedynków jest ten z Dobrego, Złego i Brzydkiego Eastwooda. Muzyka Morricone, Mistrzostwo Van Cleef i Wallach. Tak, powinienem go czytać.
Tak, dobrze, tak. Bardzo ładnie.
Bardzo dziękuję. No i to oczywiście jest 100% prawdy, Sylwester, bardzo dziękujemy. Krzysiek wspomina... to będzie poważne, czekaj. Mi zapadła w pamięć retrospektywna opowieść głównych bohaterów o wojnie w Wietnamie w filmie Watchmen, gdzie alegoria okrucieństwa wojny i zaangażowania superbohaterów do walk pokazuje, jak okoliczności wciągają z dowolnej istoty, co to najgorsze, wyciągają. W ich przypadku skala rośnie, a moralność nie ma już znaczenia. Nie wiem, czy taka arena i pojedynek się załapie do tematu. No poważnie.
No i co mam na to powiedzieć?
Że Zack Snyder się zestarzał, bo kiedyś to faktycznie, tak jak Krzysiek pisze, a teraz to co?
Teraz robi filmy w slow motion.
No gdyby
i
tylko.
I słabe.
Ty widziałeś ten Rebel Moon?
Nie, wciąż nie.
A, no to ty jeszcze masz niezłą.
Jestem szczęśliwym nie oglądaczem jeszcze
tego. Ale popatrz, to zapisał Krzysiek, to jest wszystko prawda. A teraz Rebel Moon mówi ci, że to jest najgorszy pomysł, jaki w życiu sobie wymyślisz.
Najgorszy?
Tak.
A teraz... No to może obejrzę drugi raz Watchmenów po prostu. Cześć,
zacznij bić brawo teraz, bo Tomek pisze tak. Jak arena, to trzeba wspomnieć o Kolosaum i o każdej walce Maximusa, Decimusa, Meridiusa, dowódcy wojsk północnych, generała Legionów Felix, lojalnego sługi, prawdziwego cesarza Marka Aureliusza.
Tak, no właśnie.
Tomek, wzruszasz mnie naprawdę.
Husband to a murdered wife,
tak
and
jest.
I will have my vengeance in this life or the next.
Dajcie spokój, chłopaki, bo będę płakał. Dajcie spokój. Anka mówi tak, spektakularnych pojedynków filmowych mam w pamięci wiele, ale wyróżnię tu następujące. Film Mandy w reżyserii panusa Kosmatosa, ubabrany krwią Nicolas Cage stacza tu bój na piły łańcuchowe. Jest to wspaniały widok.
Ja generalnie nie jestem fanem tego filmu, więc...
A Mandy nie lubisz?
No tak troszkę się odbiłem chyba, z tego co pamiętam.
A to zobacz jeszcze bój na piły łańcuchowe. Jest to wspaniały widok, jak pisze Anka.
To jeszcze raz mogę obejrzeć.
No właśnie. Seria pojedynków anime One Punch Man, a wszystkie kończą się tak samo. Jak irracjonalnie wielki i silny nie byłby przeciwnik, nasz bohater Saitama załatwia każdego z nich jednym mocnym prawym prostym, co zresztą zdradza już tytuł.
No niestety tutaj nie skomentujemy, chyba przynajmniej ja nie.
Ja widziałem.
Brakuje miłki.
Ja widziałem. Ja jestem dużym fanem anime i uważam, że to jest w ogóle jedna z lepszych, które kiedykolwiek powstały.
No proszę.
A One Punch Man jest cudownym bohaterem. Kamila, pomijając już wymienione tu filmy, to dodam coś bardziej z sentymentu do czasów VHS. Krwawy sport. Kickboxer.
Z Michaelem Dudikoffem?
Chyba. Nie, na pewno, no a jaki?
No z kim innym.
No właśnie. Najlepsi, bardzo dobre pytanie. Najlepsi z najlepszych, bez odwrotu, znany u nas bardziej jako Karate Tygrys. Cała saga filmów Kung Fu z Jackie Chanem, Wąż w cieniu orła, Pijany mistrz i tak dalej, wiadomo. Oraz Karate Kid i świetna kontynuacja przez serial Cobra Kai. Ja bardzo dużym sentymentem darzę Karate Kid i Cobra Kai zresztą również, to chyba dziwnym nie jest. Krwawy sport jak najbardziej. Najlepsi z najlepszych, nie jestem pewny, o który film chodzi, więc już sprawdzam, ale ja jeszcze miałem, to dorzucę do Kamili, bo może nie widziała. Jeszcze była taka świetna seria, którą darzyłem olbrzymią wręcz sympatią i to się nazywało Amerykański Ninja.
I to też jest z Michaelem Dudikoffem.
No a z kim?
Ale a propos Karate Kid, to niedawno, jakieś parę lat temu wydaje mi się, był taki... Chyba nie był, nie można tego nazwać sequelem, to był bardziej chyba remake właśnie pierwszej części, gdzie ten Ralph Macchio został zastąpiony przez bodajże Willow Smitha chyba, a postać, którą grał Pat Morita, przejął Jackie Chan. I to było bardzo przyjemnie zrobione. To było takie nostalgiczne nawiązanie do tego oryginału. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepsze niż każdy kolejny film z tej serii, a między innymi w tej serii tutaj nawiązanie do z kolei i Clinta Eastwooda, przecież chyba w czwartym odcinku Karate Kid tą bohaterkę, którą grał Ralph Macchio w pierwszej części, gra Hilary Swank.
O, wow. A? Dobre połączenie. No. I tak, co? Bez grama notatek.
Bez wszystkiego.
Bardzo dobrze. Słuchaj, amerykański Ninja 3, wiesz jaki ma podtytuł? To jest najlepsze. To były te czasy właśnie, kiedy Imperium kontratakowało, a nie po prostu był Avatar 2.
Więc jaki ma?
To jest, rozumiesz, amerykański Ninja 3, krwawe łowy.
No to są jednak złote czasy.
No nie mów, że jesteś zawiedziony.
Nie, absolutnie.
A amerykański Ninja 2 też jest taki dosyć prosty, ale jakby skuteczny, bo to jest tak. Amerykański Ninja 2, konfrontacja.
No. Tutaj jest tak, to jest taka, tak stoicko bardziej podeszło.
Jest, ale jednak czujesz siłę przesłania. Bardzo dobry głos, Kamila, naprawdę ucieszyło mnie to bardzo. Michał, film The One, 2001 rok z Jetem Lee, kino sci-fi ze świetnym pomysłem równoległych uniwersów, z którego po 20 latach tak ochoczo Marvel korzysta. Podróżując z jednego świata do drugiego, główny antagonista szuka swoich odpowiedników, by ich zabić, bo wtedy staje się silniejszy. Pozostali odpowiednicy również proporcjonalnie i równolegle przejmują tę siłę, lecz nieświadomie. Szczególnie ostatnia scena walki, wieczny pojedynek i jeszcze Blade, szczególnie scena w klubie z krwią części pierwszej. A Blade nadchodzi, tam są jakieś straszne problemy produkcyjne, ale Mahershala Ali
jest dalej zakontraktowany, tak?
Tak, na szczęście, bo jest to jedyny słuszny wybór. Darek, podążam za zdjęciem, na Czelibre to super film, no jasne, bo na zdjęciu do tego posta było na Czelibre, super film to prawda. Alexander, Death Race oraz Battle Royale. No Death Race to ja pamiętam. I Death Race, a co, nie widziało się Death Race'u, co?
Z Jasonem Stathamem, tak? Nie.
Możliwe, czekaj, a nie pamiętam kto tam. No z Jasonem Stathamem.
Mhm. Kojarzy to coś kojarzy.
Więzienne wyścigi samochodowe ze strzelającymi samochodami. No,
a z kolei Battle Royale...
Co można więcej chcieć?
A z kolei Battle Royale to jest chyba coś takiego, co było takim...
Rafał pisze, posłuchaj tego. No. Rafał pisze słusznie. Rafał pisze, że kickbokser i krwawy sport były z Van Damme. No przecież... Mistrzem, wiesz, ataku nogami.
No tak, ale ten amerykański ninja chociaż był z tym Dudikoffem, czy nie?
Nie, amerykański ninja był z Dudikoffem.
O Boże, to szczęście, chociaż w tym przypadku się nie pomyliłem.
Tak, tyle dobrego. I jeszcze kontynuując, pojawia się, że Rocky, Gladiator, oczywiście dużo takich głosów, Zapaśnik, ale że też turniej trójmagiczny to z Harry'ego Pottera.
I Czary Ognia.
Aha, Harry'ego Pottera i Czary Ognia, gdzie pojawia się turniej trójmagiczny, tak, oczywiście. No i co? To chyba tyle by było. Za nam moment nasze głosy.
Kinotok. Film.
A teraz czas na nasze głosy dotyczące ulubionych scen walki, ale takich sportowych jednak walk.
To jest wspaniałe, bo teraz możemy w końcu...
Zająć się tymi...
Tymi takimi najprostszymi.
Oczywistymi, no. Tak. No to ja Rocky.
No to dobrze, no to ja wezmę... Creed.
Creed jest jakby Rockim, więc to ja też biorę.
To,
ale nie, poważnie, lubisz Rockiego?
Lubię Rockiego generalnie.
Nie, wiadomo, nie da się nie lubić Rockiego, to trochę tak jak...
Są tam oczywiście słabsze filmy, no bo...
Które?
Myślę, że...
W sensie im dalej od pierwszej części, tym gorzej?
Tak, natomiast później jest takie, że tak powiem, redemption arc, bo później po wielu latach powstał film, który się nazywa Rocky Balboa, gdzie zdaje się, że stary już, że Sylvester Stallone występuje przeciwko mistrzowi świata aktualnemu i z jakiegoś absurdalnego powodu nie przegrywa tej walki.
No, nie jakiego absurdalnego powodu, no jest Rocky Balboa.
Jest to super taki...
Plot armor i... Tak. Działa.
Jest to film, który wyreżyserował też Stallone i to widać bardzo, bo on nie był nigdy takim reżyserem, który by potrafił, nie wiem, trzymać napięcie, w sposób taki ciekawy budować narrację.
Ale w gębę mu dał.
Tak.
Ale ci się podobało, no co narzekasz?
Nie, no to mi się podobało.
No to czemu narzekasz na reżysera?
Mi się też podobało nawet ten, jak walczył z Iwanem Drago.
To jest moja ulubiona część. W sensie poza jedynką, bo jedynka jest poza klasą oczywiście.
No tak, tak.
Ale no z Iwanem Drago było super.
Ja miałem chyba głównie problem jednak z tą częścią, gdzie jest Mr. T, bo...
Nie, no oczywiście.
Tam nie było nic ciekawego po prostu, nie, bo powtórka z tego samego.
Tak. To pełna zgoda. Dobra, a Creed? Bo Creed jest niezły.
Creed jest niezły, ale on też jest równią pochyłą.
No jest. Ten z
Majorsem... jest świetny, naprawdę świetny.
Przesadzajmy z tym entuzjazmem.
No ja uważam, że...
Znaczy no w pierwszym jest Stallone jeszcze, to jest największa zaleta tego filmu.
W pierwszym jest Stallone i jest naprawdę tam dobry.
Jest bardzo dobry, tak.
W sensie tam
tak.
Jakby I to nie jest, że on jest dobry jako, jak na Stallona, tylko po prostu on tam jest bardzo dobry. I...
Tak, Michael B. Jordan też jest bardzo dobry, a poza tym wygląda tak, jakby go wykuć w greckim marmurze.
Tak, no drugi tam już jest, tam jest chyba znowu, tam jest z kolei nawiązanie do tej właśnie, do tej części z Iwanem Drago, bo tam jest
ja
młody.
Nie pamiętam, o czym jest druga część. Tak, nie, tak, tak zapadł mi w pamięci ten film.
A nie jest właśnie ten młody
no, pewnie Iwan jest, Drago? No pewnie jest.
Na ten trzeci to nie był dobry już.
No nie, i to jest znowu ten problem, bo fajnie, że Stallone reżyserował Rockiego i fajnie, że Michael B. Jordan reżyserował Creed.
Ale gdzie... nie fajnie.
Nie fajnie, nie wyszło mu to.
Jest tak nie fajnie.
Nie, no ten kuriozalny pomysł jeszcze, który on podpatrzył w
nie,
anime.
Nie, bez publiczności, tak?
Tak.
No nie, to wszystko było źle. Tam naprawdę to nie poszło.
Dobra, ja mam Dune. To jest finałowy pojedynek Paula, również z samym sobą. Wiesz, głębokie rzeczy, inne takie, gra Hans Zimmer. Mnie się podobało.
No dobrze, no ja wrócę do takich prostszych chyba może. A co myślisz o takim filmie, który się nazywa Fighter?
Z kim to jest? Z
Markiem Wahlbergiem w roli głównej, a reżyseruje David O. Russell.
Tak.
I to jest taki pierwszy chyba w sumie film, kiedy David O. Russell wreszcie jakby wszedł w taką orbitę zainteresowania Akademii Filmowej. Mhm. I to był taki nierówny dość film, ale tam rolę oscarową ma Christian Bale.
Tak.
Rolę oscarową ma Melissa Leo, zresztą też.
Bo Bale dopiero co zagrał Batmana, wychudł, zagrał brata narkomana, tego głównego bohatera. Tak. To jest ten film.
Dokładnie.
Który nie, jest to nie przypadam.
Który jest jeszcze jego trenerem, jakby swoją drogą.
Tak. Może inaczej. Miałem niezłą relację z tym filmem, kiedy on się pojawił. Po latach go obejrzałem, jest nieznośny.
A to ja nie obejrzałem po latach i może dlatego...
Znaczy te lata to jest kilka lat.
Może mam dlatego cieplejszą jeszcze relację wciąż.
Więc nie, ja nie mam ciepłej. Wydaje mi się, że jest naprawdę słaby. I wydaje mnie się też, że najsłabszą częścią tego filmu, który jest jednak o boksie, jest boks.
A tak, to się, z tym się zgadzam w zupełności.
Natomiast był inny film, który nazywał się bodajże Warrior.
Oj, ten jest bardzo dobry.
Tak, i to jest Tom Hardy w roli głównej. Nie pamiętam, kto gra jego brata. Ale
brata gra Joel Edgerton, a ojca, który jest też trenerem, gra Nick Nolte w takiej super drugoplanowej, świetnej, mięsistej roli.
Tak, i ten Nick Nolte jest w tym filmie najlepszy, to jest bez dwóch zdań. Natomiast Hardy też jest całkiem niezły. Jest też tak fizycznie bardzo zbudowany tej roli. Tam z kolei są mieszane sztuki walki. Oni w takim systemie walczą. Jeden gra byłego żołnierza, bohatera, dezertera, trochę nie wiadomo, a drugi gra no takiego domowego... gościa, co ci da łupnie.
Tak,
to jest dobre.
To chyba jest ten sam rok w ogóle.
Bardzo
Fighter
podobnie. Dlatego,
i Warrior. Mhm.
Dlatego Fightera dopytywałem, bo mi się Fighter i Warrior z jakiegoś powodu trochę miesza.
Rozumiem. No dobrze, no to jak już tak przechodzimy z tych... masz jeszcze jakieś pojedynki takie bokserskie?
No to były akurat mieszane sztuki walki. To zostawiłem sobie na koniec, ale akurat... Znaczy po drodze mam jeszcze Snatch. Tam jest Mikey, czyli główny bohater grany... Znaczy jeden z głównych bohaterów, powiedzmy, grany przez Brada Pitta.
Wiadomo.
I to jest spotkanie, kiedy Jason Statham skądinąd przyjeżdża kupić przyczepę kempingową razem z psem. Tam się panowie nie dogadują i kończy się to pojedynkiem bokserskim pomiędzy Mikeym a George'em, tylko wspaniałemu George'owi nikt nie powiedział, że Mikey był cygańskim królem boksu. Teraz Mikey nie ma kłopotów, natomiast Gorgeous George je ma. Wspaniały film, wspaniała scena, świetna muzyka. No wszystko jest dobrze ze Snatchem, to jakby nie ma co udowadniać niczego na nowo.
No to może ja nawiążę z kolei do filmu, chyba, zdaje się, że dwa tygodnie temu, jak jeszcze tu byłem, to jakieś tam nawiązanie do tego filmu było Foxcatcher. To jest film, który
to zapasy
nie opowiada o boksie, tylko o zapasach, ale tam też jednak pojedynki są... pokazywane w taki bardzo naturalistyczny z kolei sposób, no bo to rzeczywiście jest historia prawdziwa, no tam wybitna rola absolutnie Steve'a Carella, który jest nie do poznania, absolutnie nie do poznania w tej roli, bo tam tona charakteryzacji została nałożona na jego twarz. No, myślę, że Bennett Miller, który jest reżyserem tego filmu i który też jest znany z kolei z... innego sportowego dzieła w XXI wieku, no, którym jest Moneyball, to jest człowiek, który dobrze czuje te tematy takie sportowe, ale też właśnie biograficzne.
Świetnie, zawsze ma jakiś taki ciekawy kąt spojrzenia na ten sport. No, Moneyball to jednak była opowieść w zasadzie o zmianie sportu za sprawą...
Za sprawą komputera, statystyk i tak dalej, nie?
Tak, dokładnie. Ja mam jeszcze dojo tym razem. W tym dojo spotyka się Neo i Morfeusz. Trzecia... A nie, to później. I tam jest ta słynna scena, białe, czarne kimono, absolutnie fantastyczna choreografia. Myślę, że kawał historii kina już w tym momencie, jeżeli chodzi o sztuki walki w ogóle. I później jest jeszcze jeden pojedynek, kiedy to Neo spotyka się z Serafinem, to jest ochroniarz wyroczni. W trzeciej części to, do tego spotkania dochodzi. I tam jest scena, w której w Matrixie jest najwięcej błędów ze wszystkich scen. Oni się tam kopią...
Błędów montażowych?
Tak, oni się kopią na stołach takich w jakiejś tam knajpce takiej azjatyckiej i są takie bambusowe pojemniczki z pałeczkami. I to, ile razy oni skopują te pojemniczki, ile razy one wracają na stół, ile razy znikają i się pojawiają, jest po prostu absurdalne. Widzowie się z tego naprawdę śmiali. Ale kiedy byłem w kinie, to na koniec tej walki Serafin mówi stop. I mówi... Żeby kogoś poznać, musisz z nim powalczyć, musiałem wiedzieć, czy jesteś wybrańcem. Ja miałem wtedy niewiele lat, ale do dzisiaj nie spotkałem się z sytuacją, żeby kino, w sensie sala kinowa, śmiała się tak głośno w niezamierzonym przez twórców w momencie. Nie, no naprawdę, co za absurd. Chociaż choreografia walki jest w gruncie rzeczy też całkiem okej.
No to jako, że jeden z naszych słuchaczy jednak mnie zachęcił, to ja jednak odejdę trochę od tematu boksu i powiem o całej serii Harry'ego Pottera, którą kocham ponad życie i naprawdę jest tam kilka bardzo ciekawie, bardzo fajnych pojedynków, to są oczywiście pojedynki na różdżki i zaklęcia, a nie pojedynków bokserskich. Ale najciekawsze i najważniejsze są te, które doprowadzają jakby do zmiany sytuacji, czyli po pierwsze w tej czarze ognia rzeczonej już pojedynek pomiędzy Harrym a Lordem Voldemortem granym przez Ralpha Fiennesa. Zresztą Ralph Fiennes będzie się pojawiał właściwie w większości najważniejszych pojedynków na różdżki w tym filmie.
Dobra, dawaj najlepszy pojedynek na różdżki w tej serii.
No myślę, że najlepszy jest w najgorszym filmie paradoksalnie, bo najgorszym filmem tej serii według mnie jest Zakon Feniksa, ale tam jest fantastycznie zrobiony pojedynek na różdżki pomiędzy profesorem Dumbledorem granym przez nieżyjącego Michaela Gambona, a właśnie Fiennesem w Ministerstwie Magii.
I błąd!
Co błąd?
No błąd, bo to jest nieprawda. Najlepszy pojedynek...
Proszę.
Najlepszy pojedynek to jest chyba ten sam film, kiedy oni... Kiedy Sirius Black umiera.
A, no to tylko to nie wiem, czy to jest pojedynek. To jest raczej taka, wiesz...
Deathmatch.
Walka pomiędzy jednak wieloma czarodziejami.
No, ale jest tam taki wyraźnie zaznaczony pojedynek między Siriusem Blackiem a Luciusem Malfoyem.
Tak, to prawda.
A poza tym jest tam kilka takich ładnych sekwencji. W sensie, mnie najbardziej podoba się wizualizacja walki na różdżki właśnie w tej części.
Tak, bo to jest najlepiej zrobione rzeczywiście tam.
Tak, bo ona jest taka trochę rewolwerowa. I to się później już nigdy nie powtarza. A ta kreatywność Voldemorta walczącego z Dumbledorem, no to ja nie wiem, czy to jest takie jakieś fenomenalne, no ten go zamienia w kulę wody. Chociaż ten efekt specjalny jest fenomenalny, bo oni naprawdę zrobili tę kulę wody.
Najbardziej wzruszający i pozytywnie nastrajający jest z kolei pojedynek pani Weasley z Bellatrix Lestrange w Insygniach Śmierci część 2.
A ty, Taniocho, daj spokój.
Zawsze muszę do tego nawiązać.
To jest głos pod publiczkę, dobrze o tym
Oczywiście,
wiesz.
Oczywiście, że tak.
Ale jakże wspaniale pojedynkowano się w Wejściu Smoka, w Mortal Kombat, to jest jakby oczywiste, wspaniałe są pojedynki w Wejściu Smoka, naprawdę, no ale to wszyscy wiemy, nie ma czego udowadniać, ale jest taki film, rozumiesz, był kiedyś Step Up, to były pojedynki taneczne, więc teoretycznie niestety by pasowało. Mhm. Co niestety, pierwszy Step Up był wspaniały.
Okej.
Miłka wróci za miesiąc, to ci
Let's
powiem.
Let's agree to disagree.
Tak. No więc w międzyczasie wyszedł inny film. Znaczy w międzyczasie, mniej więcej w tamtym czasie. I ten inny film nazywa się Never Back Down.
Nie znam.
Jestem w szoku. Rozumiesz, ten film opowiada o młodych chłopakach. Generalnie historia jest podobna do Step Upu. Wszystko się tam zgadza. Wiesz, szkoła, facet się przeniósł do nowej szkoły, musi udowodnić, że też jest fajny. No ale tak się składa, że akurat ta szkoła nie zajmuje się tańcem, ta zajmuje się nielegalnymi, mieszanymi sztukami walki, które sobie urządzają a gdzieś tam po lekcjach między matematyką a angielskim. I taka jest zajawka tej szkoły całej. Kuriozalna historia. Ale nasz główny bohater...
Co się dzieje?
Tam się dzieją rzeczy. Ale nasz główny bohater przyjeżdża do tej szkoły i zostaje wciągnięty do tych walk głównie dlatego, że został przyłapany gdzieś tam na jakiejś walce i dobrze sobie radził, został nagrany w internecie przez telefon i wrzucony do internetu. No i oni stwierdzili, no to chłopaku, musisz z nami się tutaj pojedynkować. No więc on dostaje łomot sromotny szybko, ale później bierze się za ćwiczenie. I dlaczego bierze się za ćwiczenie? Ponieważ jak sugeruje tytuł tego filmu, Never Back Down, Maciek.
O nie.
A jednak.
O, taką kompozycję klamrową przedstawiłeś. Tak,
to wymyśliłem.
Naprawdę bardzo dobre.
Scenariusz, reżyseria, Krzysztof Majewski.
Kinotok. Film.
Teraz będzie jeszcze chwilka z słuchaczami, ponieważ...
Mam jakiś komentarz?
Tak, ponieważ Jacek jeszcze dopisał, miałem przeczytać, zapomniałem, że Equilibrium w sali kolumnowej i tą białą bronią katana, piękna chwila. Ja w ogóle uważam, że... Ja już to mówiłem, ale powtórzę, no bo co mi tam?
Dobra,
ta
możesz.
Scena kolumnowa z Equilibrium, filmu, który wyszedł po Matrixie, to jest zżynka z Matrixa. Ze sceny kolumnowej z pierwszej części.
Cały ten film jest zżynką trochę.
Co w ogóle, bo kto tam gra główną rolę?
Christian Bale.
Zdaje się, że on miał proponowaną rolę Neo.
A. To wiele wyjaśnia.
W sensie tam jest trochę inna historia jednak. Bo to tak, jest jednak świat bez emocji.
Tak. Ale tam też są właśnie te i tableteczki i inne rzeczy. Nie? Więc.
No dostępne kino ma to do siebie, że lubi tableteczki i wiesz, autorytarne rządy. I jeszcze, poczekaj, pisał Łukasz, a Łukasz pisał, że Bloodhounds. Polecam, jeśli chodzi o sceny walki.
Nie wiem, co to.
Ja też nie. To jest serial.
A.
I jest to serial z Korei Południowej.
Gdzie jest Miłka, kiedy jej nie ma?
No właśnie, gdzie jest. A teraz będziemy z kolei rozmawiać już o...
Iron Claw.
The Iron Claw.
The Iron Claw, czyli Braciach ze Stali.
Tak. Jak ty się znasz z Seanem Durkinem, reżyserem tego filmu?
W ogóle chyba.
No właśnie, chyba nie. Ja też się nie znam, a byłem przekonany, jak usłyszałem Sean Durkin, a że przecież Sean Durkin. No ale okazało się, że nie za bardzo kojarzę jego filmografię, natomiast my recenzowaliśmy, jak się okazało.
A nie, ja się znam dobrze. Przepraszam, zmieniam zdanie.
Ja natomiast nie. Natomiast okazało się, że recenzowaliśmy jego film z przed 2 lat.
Gniazdo, tak. Ja umieściłem ten film nawet w 10 najlepszych filmów roku.
Tak jest.
Okej, dobrze. To już wiem, kim jesteśmy.
Jude Law i Carrie Coon. Niezły film.
Tak. I ja też obejrzałem jego film, o to widzę właśnie teraz, że obejrzałem Martha, Macy, Mercy, May, Marlene.
Poczekaj, to te wszystkie słowa to jest tytuł, czy się gdzieś mylisz w nich?
To jest tytuł, tak. I Elizabeth Olsen gra główną rolę. To jest taki dramat o, zdaje się, sektach. Jest ona tam rzeczywiście rewelacyjna, Olsen. Film sam w sobie jest taki, powiedziałbym, dość ubogi w wiele rzeczy związanych na przykład z, nie wiem, jakąś narracją, ale ogólnie Olsen tam rzeczywiście jest świetna. To pokazuje, że...
Przesadzasz z wymaganiami.
Ten reżyser dobrze prowadzi aktorów, co tutaj też wychodzi... Ale to o tym pewnie powiemy za chwilę, chociaż też nie we wszystkich przypadkach.
Tak, a film opowiada losy wrestlerskiej rodziny Von Erichs, która miała bardzo duży wpływ na tę dyscyplinę od lat 60. Do dziś zresztą ten wpływ jest widoczny, ponieważ oni są promotorami jakby takich lig, które wrestlingiem się zajmują. Jeżeli będziemy jakoś bardzo kaleczyć sam sport wrestlingu, to proszę nam wybaczyć, bo kompletnie się nie znamy, ale gdyby ktoś się znał, to też chętnie usłyszymy co nieco na temat.
No też jest to problem, że w Polsce generalnie nie jest to popularny sport.
Nie, natomiast biorąc pod uwagę, jak często jest transfer aktorów, znaczy sportowców, wrestlerów do Hollywoodu, no to jest to dosyć ciekawe, no bo The Rock oczywiście, który nie może... John Cena, czy jeszcze pan, który nazywa się jak? Baptiste? Nie.
Dave Bautista.
Tak jest. Mhm. To wszystko wrestlerzy przecież byli, a teraz no znakomicie sobie wszyscy jak jeden może radzą, grają w największych
filmach. W komediach.
Filmach. Ale jednak Marvel
nie,
tam się
oczywiście,
pojawia.
Oczywiście, tak. No w przypadku Dwayna to akurat było DC chyba, tak? Black Adam to jest DC.
Tak jest, to Black Adam. Mhm. Ale Baptiste grał w Marvelu, ale grał też przecież w świetnym...
W Dune. Też grał.
Grał w Dune, a wcześniej grał w Blade Runnerze, więc mm-hmm. No, trochę poważniejszy. Zresztą świetną rolę miał w Blade Runnerze, więc absolutnie bym mu niczego nie odbierał. W rolach głównych, i to wydaje mi się jest dosyć istotne, Zac Efron, dawno niewidziany, który wrócił w podwójnych wymiarach, jeżeli chodzi o liczbę mięśni, czy też masę mięśniową.
Też ze zmienioną twarzą, zdaje się, po jakimś wypadku.
Tak, że on mówi, że to wypadek na basenie, który sprawił, że złamał żuchwę. szczękę i po rekonstrukcji wygląda faktycznie inaczej. Kevin von Erich to jego rola, Jeremy Allen White, Karen von Erich z kolei.
Jeremy Allen White, czyli główny bohater filmu, serialu The Bear.
Tak jest. I mamy jeszcze... W sumie to jest ta dwójka. Jest jeszcze Harris Dickinson, to on gra Davida von Erika, czyli trzeciego z braci.
No tak, aktor teraz, który występuje w co drugim filmie, a myślę, że ostatnio najważniejsza jego rola to jest film W trójkącie Rubena Östlunda.
Tak, znakomite zresztą kino, które pewnie większość z was już ma za sobą. Jest jeszcze Holt McCallany, który gra Fritza von Erika, który jest ojcem całej tej trójki panów, który jest świetny, to od razu możemy zaznaczyć, bo nie ma tutaj specjalnej dyskusji. I jest tak, ojciec, czyli senior von Erich, on był wrestlerem, był...
Mistrzem świata nawet.
Nie, no nie był właśnie. Bo było krok.
Przepraszam, rację, tak.
Bo
tak,
go
tam
oszukali, bo nie każdemu dają szansę, jemu dawali, ale nie tak jak trzeba, no i ostatecznie nie został. No więc przenosi tę odpowiedzialność na swoich synów i wszystkich trenuje do tego, żeby byli wrestlerami. Całą tę trójkę, czwórkę w zasadzie, bo braci jest czterech, tylko jeden, no jakby rości najmniej możliwości.
No chce być muzykiem. Też.
Tak, a poza tym no nie ma tej fizyczności pozostałych trzech braci, którzy są olbrzymi.
To nie zmienia faktu, że ojciec i tak go zmusza.
W pewnym momencie. Mhm. Natomiast ta trójka, powiedzmy, to przede wszystkim oni będą się o to starali, są bardzo umięśnieni i bardzo też chcą spełnić się jako wrestlerzy. Natomiast no, chyba takim największym problemem jest to, że nie wiadomo, czy oni chcą być tymi wrestlerami, bo chyba nigdy nikt im nie dał innej szansy na życie.
No tak, wydaje się, że tutaj najważniejszym elementem jest to, że ojciec... wywołuje tak wielką presję na nich, że oni chyba podświadomie już po prostu nie znają innego życia.
Tak, no, to jest też niewątpliwie no, wybitnie toksyczna presja, bo on, tam padają takie cytaty, co jest w ogóle ciekawie aranżowane w tym filmie, ponieważ to wszystko jest tak aranżowane na lekko, czyli ta relacja pomiędzy, w tej rodzinie jest generalnie taka dosyć bliska, znaczy bardzo bliska, być może nawet ciepła, chociaż taka trochę surowa, natomiast ojciec zupełnie bez głębszego oddechu jest w stanie powiedzieć coś w stylu, pamiętajcie, że moim ulubieńcem jest Kevin, tak. Na drugim miejscu jest Kerry, a na trzecim David, ale w każdym momencie to może się zmienić. Ktoś, kto jest na szczycie, może w tym szczycie być moim ulubionym synem, spaść i miejscami się zamienić.
Tak, i oni to z takim zrozumieniem nawet przyjmują, co jest w ogóle dla mnie...
Tak, to mniej więcej tak, jak, że musisz umyć zęby wieczorem.
Szokujące, tak. I nie ma tam jakiegoś takiego... Nie ma tam, przynajmniej do pewnego momentu, nie ma właściwie żadnego elementu takich negatywnych emocji, jakiejś takiej nienawiści wobec tego człowieka, który zmusza ich tak naprawdę do przekraczania granic też możliwości fizycznych swoich, bo każdy z nich ma granice, które w pewnym momencie zostają przekroczone i które doprowadzają też do różnego rodzaju tragicznych sytuacji.
No tak, bo mówi o tym sama rodzina, mówi o tym otoczenie, że rodzina von Erich jest przeklętą rodziną, że jest jakaś klątwa nad nimi. No i tego dowodem miała być ta kariera seniora Erika, która nigdy się nie spełniła mimo wielu wysiłków. No ale tego przykładem ma być też śmierć piątego z braci, a w bardzo młodym wieku, no tam zaledwie kilku lat. No i tego ma być dowodem cała reszta historii von Erich, no bo w zasadzie o tym jest ten film, czyli o ich próbie dojścia na wrestlerski szczyt, czyli do Mistrzostwa Świata, ale jednoczesnym upadku no, tej rodziny, relacji, ale też utraty życia niektórych członków.
No tak, no bo generalnie nie wiem, czy możemy tutaj bardzo mocno spoilerować.
No nie, nie możemy.
Więc, ale chodzi o to generalnie, że ten ojciec nie traktuje swoich synów jak prawdziwe osoby, tylko traktuje ich trochę jak właśnie te pionki, które mają doprowadzić
do
mety, tak? Do jego sukcesu. Tak,
tak, a to niekoniecznie musi być ich sukces.
No nie, właśnie. I oni wręcz zmuszają się tak naprawdę. Chociaż też tego do końca nie widać, bo ten film jest bardzo przewrotny pod tym względem, bo oni niby się zmuszają, ale z drugiej strony... Na przykład postać, którą gra Jeremy Allen White, no w pewnym momencie mówi tak, że on na to zasługuje teraz. I on chce wskoczyć jakby przed tego drugiego, którego tutaj, w którym tutaj jest w tym momencie konkretnym Zac Efron. Mimo że kolejność i chronologia wydarzeń i jakaś taka hierarchia, która się teoretycznie rodzi w tej rodzinie, powinna sugerować, że to Efron teraz powinien mieć szansę, ale jednak on mówi, że on też jest gotowy. I on chce pokazać swojemu ojcu, że on chce coś udowodnić swojemu ojcu, że on w tym momencie jest lepszy do tego.
No tak, no ale to tak wygląda cały film, że cała ta banda braci rywalizuje nie tyle o mistrzostwo w byciu wrestlerem, co o mistrzostwo w byciu ulubieńcem ojca.
Tak.
I na tym chyba najbardziej polega ta patologiczna sytuacja, co wydaje mi się, że dosyć łatwo przekłada się z takiej też nie do końca zdrowej, ale być może bardziej akceptowalnej niż relacja syn-ojciec na relacja zawodnik-trener, co bardzo dobrze było widoczne wielokrotnie przecież w tenisie, kiedy to ojcowie zostawali trenerami swoich synów, czy chyba nawet częściej córek
bo częściej, tak.
Siostry Williams,
czy pani Maria Szarapowa,
czy pani Radwańska z polskiego podwórka. I większość tych sytuacji kończyła się bardzo źle. Zresztą no, mieliśmy film z Willem Smithem o siostrach Williams, który miał podobną tonację. Że może nie aż tak,
nie aż tak surową, tak.
Ale no jakby koncept był jednak podobny, że on najpierw trenował córki, a dopiero później był ich ojcem.
Tak, zdecydowanie tak. Tutaj mamy... To jest też zaskakujące trochę w tym filmie, że tych scen, kiedy on ich trenuje, nie ma za dużo. On jest bardziej takim... chyba motywatorem, takim coachem, inspiratorem.
Natomiast ta inspiracja i motywacja wynika głównie z tych negatywnych emocji.
No oczywiście, że tak.
Że jeżeli tego nie zrobicie, będziecie tam, nie wiem, zniszczycie marzenia tej rodziny. Przy czym za każdym razem, kiedy on mówi ta rodzina, to mówi ja.
Dość ciekawym elementem właśnie, i to też jest ciekawe, bo elementem tej rodziny jest też matka, którą gra aktorka Maura Tierney, ona jest między innymi znana, nie wiem, z Ostrego Dyżuru, ale też w wielu serialach amerykańskich, w amerykańskiej telewizji występowała. I ona ani nie jest takim elementem, który by pocieszał tych bohaterów, a wręcz przeciwnie, czasem ona, mam wrażenie, staje się, jest takim... jeszcze bardziej konserwatywnym członkiem tej rodziny.
No tak, bo tam, no ale ona też jest zdominowana przez tego swojego ojca. Tam w finale filmu jest taka scena, w której widać, że ona się uwolniła od niego. Natomiast no jest scena, w której Zac Efron przychodzi do niej i mówi: mamo, musisz porozmawiać z tatą, ponieważ za bardzo dociska tego muzyka, który nie chce być aż taki sportowy jak cała reszta rodziny. I ona mówi: słuchaj, synu, to jest sprawa między nimi, muszą to między sobą załatwić. I to też jest zresztą taki powtarzający się cytat, który często wygłasza ojciec, kiedy chociażby Zac Efron dzwoni i mówi, że z tym Barrym White'em, przepraszam, Barrym Allenem White'em,
Jeremym Allenem White'em, tak.
Przepraszam, jest bardzo źle i potrzebuje twojej pomocy, jakiegoś tam wsparcia, to on mówi: no dobra chłopaki, no ale to jest między wami.
Między wami, tak.
Tak, musicie się jakoś tam dogadać.
On odsuwa tak naprawdę całą odpowiedzialność od siebie, mimo że i narzuca jednocześnie największą presję na nich, więc z tego powodu ta postać jest po prostu... wręcz takim, można byłoby powiedzieć, że jest wylenem całej opowieści, mimo że tak jest trochę budowana, mimo że no, pewnie nikt by tak nie chciał, żeby tak było, no bo on jest jednak ojcem tej rodziny.
Znaczy nikt z synów by tak nie chciał, no, ale fakty z faktami, on jest wilnem, a poza tym jest takim uosobieniem toksyczności, który zaraża sobą całą rodzinę, no bo zarówno tych wszystkich synów, którzy zaczynają trochę mówić jego głosem, mówiąc, że do Lily James, czyli partnerki w pewnym momencie Zaka Efrona, Zak mówi, że... najbardziej chciałbym, żeby być z całą rodziną, żeby wszyscy byli blisko i żeby wszyscy żyli razem. I to mi się wydaje jest takie uosobienie tych marzeń von Erika seniora, który chciałby mieć wszystkich siebie blisko, ale tylko i wyłącznie po to, żeby ich życia móc kontrolować.
No i co myślisz? Czy to tutaj wybrzmiewa mocno?
Co?
Coś tutaj wybrzmiewa mocno.
No na pewno ta toksyczność relacji ojciec-syn, ojciec-synowie wybrzmiewa tu mocno i nam jakby film na różne sposoby o tym opowiada, a jednocześnie próbuje to pogodzić z tym fatum, które jest lub nie jest nad tą rodziną. Moim zdaniem tym fatum, i taki jest pomysł tego filmu, jest udowodnienie, że największą klątwą rodziny jest jej ojciec i to on prowadzi, no w sensie oczywiście nie będę mu dokładał tego, że prowadzi do śmierci swoich synów.
No nie, bo taki na pewno nie jest jego cel.
Ale... nie, na pewno, chociaż jego stosunek do śmierci chociażby drugiego z synów, no jest żaden. On mówi, że no Bóg tak chciał, przeżył 25 lat, wartych 75, Bóg go zabrał, więc tak ma być, dziękuję, dajcie mi mojego kolta.
I lecimy
kolta.
Dalej.
Tak, lecimy dalej, bo walczymy...
trzeba walczyć o mistrzostwo świata.
Tak, mamy tutaj jednak priorytety. No więc wydaje mi się, że to jest jednak dosyć absurdalne, no jakieś socjopatyczne zachowanie w momencie, w którym umiera twój syn. No więc on jest największą tragedią tej rodziny, natomiast jako, że film jest na faktach, czego nie powiedzieliśmy, a co jest istotne, no to faktycznie jakąś tragedią jest to, że te kolejne osoby, kolejni bracia kończą na różne sposoby bardzo źle.
No tak, tutaj na pewno nie będzie żadnej nadziei.
Nie.
Nie będzie żadnego happy endu. tylko będzie tak gorzko jednak, coraz bardziej gorzko i jeżeli ktoś będzie miał jakiś negatywny nastrój na samym początku tego filmu, to na pewno ten film mu nie poprawi tego nastroju. Ja bym powiedział, że jest tutaj dużo dobrych elementów, bo wyłączając, bo tutaj zacznę może od tego, że ten Jeremy Allen White jednak jest tutaj słaby.
Co jest pewnym zawodem po tym, jak wspaniałą postać buduje w DBR?
No właśnie, się zastanawiam, czy on nie jest tylko dobry w tym serialu po prostu.
No zobaczymy.
No jeszcze nie wiemy tak naprawdę tego, natomiast widać, że rzeczywiście zapracował na siłowni.
Prawda, facet zamienił się w bestię.
Prawdopodobnie to też go doprowadziło później do sesji w bizny Calvita Kleina.
Znaczy Zac Efron, nie wiem w czym powinien występować, chyba w reklamie granitu, bo wygląda jak wykuty ze skały.
Tak, no i bardzo dobrze wygląda, bardzo dobre tutaj myślę, że emocje można generalnie korespondować z tym Harrisem Dickinsonem. Generalnie to nie jest źle zagrany film.
Nie, w ogóle, to jest bardzo dobrze zagrany
bardzo
film.
Bardzo dobrze jest zagrany film i rzeczywiście to jest taka kwintesencja trochę takiego ensemble acting, czyli takiego czegoś, czego Oscary na przykład nie nagradzają, o czym mówię zawsze i powtarzam jak mantrę co roku, że powinny po prostu dla takiego zespołu aktorskiego czasem należałoby dać taką właśnie zespołową nagrodę. I ten film jest dość dobrym przykładem, bo tutaj nikt się tak bardzo nie wbija.
Też dzięki temu nikt jakoś za bardzo
dokładnie,
nie dołuje.
Dokładnie.
No to prawda, ja się zastanawiam, czy właśnie przez ten ensemble nie daje się trochę złapać na to, że ten scenariusz jest trochę niedopisany, przez co mimo, że emocjonalnie ten film działa, no to trudno powiedzieć, żeby cokolwiek można było wynieść z tego seansu.
No tak, a nie masz wrażenia, że też ten film jest taki trochę niedokręcony, bo on ma taki trochę vibe telewizyjny, więc wiele rzeczy jest tutaj w pół kroku, ale wydaje mi się, że przez to, że ci aktorzy tak dobrze jednak współpracują na ekranie, to z samych tych relacji między nimi te emocje wypływają i być może oni nawet wyciągają ten film za uszy trochę.
No takie też mam wrażenie. Dałbym mu 6, ale przez to jak jest zagrany dam mu 7.
I ja również dam 7.
Kinotok. Film. Club Zero, tak nazywa się film, który będziemy teraz recenzować. Nie ma polskiego tytułu, jak się okazuje. Nie jest Klubem Zero, jest Clubem Zero i już.
Tak, reżyseruje Jessica Hausner.
Tak właśnie jest. Która, no nie jest to niespodzianka, że to jest jej film, bo ona zajmowała się już... bierze różne tematy i je poddaje ostrej krytyce. Tak
to mówiąc krótko, to mówiąc szczerze, w kontekście tego, co mówicie o Seanie Durkinie, to ja jego znam dużo lepiej niż ją.
No ja widziałem tylko Lourdes, jej film, w którym z kolei takim kultem maryjnym, zdaje się, zajmowała, jeżeli dobrze pamiętam, bo też to było lat temu, a z dobre 10, kiedy widziałem ten film.
A, Lourdes. A to też to widziałem chyba.
No właśnie.
To jest o ten, o... Okej, okay, wiadomo o co chodzi. Tak. To jest bardzo takie, powiedziałbym, europejskie na wskroś kino.
No tak, no ale to. Ale jak mówisz europejskie na wskroś, to od razu to jakiś jest pejoratywny ton.
Nie.
W tonie.
Kontekście Lourdes nie akurat.
Aha, no to, ale to jest dobre, no bo tam akurat ona zajmuje się. Bo tam są pielgrzymki do Lourdes, bo tam tak. Jest obiekt katolicki.
Tam jest jakiś. Jakiś kult maryjny, tak się odbywa.
Tak się odbywa, a ona generalnie zajmuje się krytyką tego kultu maryjnego. I jeżeli dobrze pamiętam, to Lea Seydoux chyba tam nawet się pojawia w tym filmie.
No a tutaj się
ta
pojawia...
Ta sama Lea Seydoux, która później będzie.
Oczywiście. I też w życiu Adeli.
Tak jest.
A tutaj z kolei w głównej roli mamy Miję Wasikowską, która... gra nową nauczycielkę w szkole, bodaj, zdaje się, dobrze mówię, w Australii?
Zdaje się.
I ona ma uczyć jakby...
świadomego jedzenia.
Dokładnie. Jej wizja świadomego jedzenia polega na tym, że w pewnym momencie przestajemy w ogóle jeść.
Taka jest idea.
Mhm. I czy to jest rzeczywiście świadome jedzenie?
No wiesz, Maciek, no... Czy świadome bycie jest faktycznie przebywaniem w jakimś miejscu? Ten mój ezoteryczno-filozoficzny
brawo.
Ton...
Brawo, no skończyłeś dyskusję.
Nie, nie, ten mój filozoficzno-ezoteryczny ton być może bierze się z tego samego podejścia, które ma Jessica Hausner, zdaje się, do tego filmu, bo no jakby nie trudno zorientować się, o co jej chodzi. No ona nie jest subtelna w krytyce czy tam groteskowaniu tej sytuacji, nie. Która przecież nie jest jednoznacznie przedstawiona w filmie, ale dosyć łatwo podstawić sobie wszelkiego rodzaju opowieści internetowe na temat, wiesz, zdrowego żywienia.
Wszelkich właściwie diet. Myślę.
Tak, albo, ale takiej kompletnej szajby, jeżeli chodzi o to, co teraz jest zdrowe, jak powinniśmy żyć. Wiesz, że dzisiaj jest dwa plasterki sera żółtego, ale już za rok ser żółty powoduje raka. No to jest ta opowieść. Opowieść niekończących się badań, kolejnych doktorów i innych znakomitych specjalistów, którzy powiedzą ci, jak żyć. W tym filmie jest taka bardzo dobra scena, która mi się podoba, kiedy na którymś spotkaniu tego klubu zero, czyli tych zajęć ze świadomego żywienia, Mija Wasikowska wyciąga taką kartkę i opowiada o autofagii. I mówi, że no to jest moment, w którym tam komórki umierają i dzięki temu odnawiają się, mamy nowe komórki w organizmie i to może wydłużyć nasze życie od 10 do 20 lat i może leczyć raka, Alzheimera i jeszcze coś tam. I ma taką prostą kartkę, na której są te wszystkie fakty. I ja mam wrażenie, że ja o autofagii w tak zwanym internecie i o intermediate fasting, czyli poście przerwanym, który ma tę autofagię powodować, słyszę, no nie wiem, od 3 lat co najmniej.
No właśnie, no pytanie, czy ten film jest jakby...
Niestety muszę będę teraz dłużej
aktualny.
Mówić.
Przepraszam.
Tak, wydaje mi się, że jest aktualny, bo ja o tej autofagii, słuchaj, jak wpiszę, post przerwany. Tak, no to mam, wiesz, podpowiedzi, a jak ma być przerwany, nie? 8 na 16, 16 na 8, coś tam, nie? Jak to ma działać, gdzie ta autofagia? No i wiesz, ta narracja, o której ona mówi, jest dosyć interesująca, no bo wiesz, ta autofagia została odkryta przez jakiegoś, zdaje się, japońskiego, albo przepraszam, jeżeli to był inny azjatycki kraj naukowca, który dostał za to Nobla i ludzie to przełożyli szybko na żywienie. Tam inna sprawa, nie? Że on to przebadał na drożdżach, a później powiedział, że to nie wiadomo, jak wpływa na ludzi. Nie udowodniono, że ani leczy raka, ani Alzheimera, ani w ogóle, że ma pozytywny wpływ, a może mieć negatywny, bo wiesz, badania są spory w doktrynie, jakby nie wiadomo jak jest, ale co tam, nie? W internecie piszemy, że to jest właśnie droga do szczęścia. No i to, że jest nowa dieta, dzisiaj jemy tłuszcze, jutro nie jemy tłuszczy, dzisiaj jemy węglowodany, później mamy na nie uczulenie, teraz mamy uczulenie na gluten, ale jak przestaniemy jeść coś tam, to nie będziemy mieli, nie wiem, wiesz, masz raka, lewoskrętna witamina C i będzie w ogóle znakomicie, tralalala, kukuryku, no jest o czym mówić.
I problem jest taki, że to, co ty mówisz, tak? Z punktu widzenia jakby
nauki?
Potencjału filmowego jest całkiem duże, wydaje mi się. Natomiast problem jest taki, że to, co pokazuje Jessica Hausner i to, w jaką konwencję to obiera, jest absurdalnie niemożliwie, wręcz nieznośne.
Nie, no ale to jest nieprawda. W sensie, a od którego momentu twoim zdaniem jest to absurdalnie niemożliwie, wręcz nieznośne?
Od pierwszego do momentu, w którym wyszedłem z kina.
No tak, to rozumiem, że w tamtym momencie już bardzo. Mi się wydaje, że ten film ma dwie części. W sensie jest ta pierwsza, w którym ona rekrutuje tych dzieciaków po to, żeby zajmować się z nimi tymi kwestiami zdrowego żywienia. To jest w ogóle bardzo zabawne, bo wydaje mi się, że jest bardzo wiele kwestii, które pod to zdrowe odżywianie, nie, przepraszam, świadome jedzenie można podstawić. Takich nowych pomysłów, które się pojawiają, wiesz, jak sztorm przechodzą przez internet.
To czemu ona wybiera tę najbardziej skrajną?
Bo prawdopodobnie najbardziej chciałaby się z niej ponabijać, no dlatego wybrała pewnie
tylko
też kult maryjny.
Ale uważasz, że ona się dobrze z tego nabija? W sensie, bo ja...
Całkiem.
Ja miałem duży problem z tym i niestety te filmy obejrzałem trochę w podobnym czasie.
Które?
Czyli May, December i ten. To znaczy, dla mnie to są... Tak samo złe satyry. W sensie one są tak niesprawne i tak nieśmieszne i tak bardzo mają stępione to ostrze tej satyry, że w pewnym momencie stają się satyrą dla samego siebie. I przez to tego się po prostu nie da oglądać. A jeszcze w dodatku...
Pierwsze nam zepsułeś mikrofon tą swoją płomienną przemową.
A jeszcze w dodatku Jessica Hausner obiera to w taki sposób pokazywania też, że tutaj kamera jest jakoś tak z boku, w niektórych scenach jest w inny sposób poukładana, w dziwny sposób też prowadzi aktorów, niektórzy grają ekspresyjnie, niektórzy nie grają ekspresyjnie. W środku masz tą Miję Wasikowską, która stara się być takim jakimś takim stoickim centrum, ale z drugiej strony nie stara się być jakimś takim guru tej sekty, którą chyba chce stworzyć. I wszystko mi tu nie działa.
No nie wiem, ale widzisz, bo ja z tą Miją Wasikowską to się na przykład zgadzam, bo wydaje mi się, że ona właśnie gra taką stoicką guru, tylko że gra guru i wydaje mi się, że ona ma taką ezoteryczną energię, wiesz, uduchomionego spokoju, ale gdzieś tam we wnętrzu w niej bardzo dużo rzeczy,
to
wiesz.
To bardziej ta aktorka ma taką energię niż ta postać, którą ona gra.
No ale to, no wiesz, efekt jest ekranowy, no w sensie okay. Ja to czytam z tej postaci, którą widzę na ekranie, w sensie tej aktorki w gruncie rzeczy, jeżeli chcesz to tak na czynniki pierwsze rozbierać, więc wydaje mi się, że działa. Natomiast faktycznie nie wszyscy w tej szkole jakby dobrze rozumieją, mi się wydaje, intencje Jessica Hausner, bo wydaje mi się, że ona ma taką intencję trochę jak temat, który sobie bierze w jej rozumieniu, a w jej rozumieniu to jest... To są szklane paciorki, dym i lustra, za którym ludzie idą i ten film jest dowodem tego, jak Jessica Hausner współczuje tym, którzy w ten dym i lustra wkroczyli. No bo literalnie przecież taka jest puenta filmu, że to był dym i lustra, boom, no i tyle, jeżeli chodzi...
Ale ona im współczuje?
Komu?
Tym ludziom? Których opisuje? Ona pogardza nimi. Według mnie.
A no może.
To jest dokładnie to samo.
Znaczy zależy, no współczuję ofiarom, pogardza oprawcą, no bo wydaje mi się, że tu jest jednak bez trudu nie, można zauważyć, kto jest oprawcą, a kto jest ofiarą.
No tak, ale ja nie wiem, czy ona nie pogardza też ofiarami, bo te ofiary to są jak właśnie te owieczki, które idą na rzeź. Ona naprawdę nie ma, nie czuje empatii wobec żadnego ze swoich bohaterów. To jest naprawdę to samo, co miała Małgorzata Szumowska w twarzy. To jest po prostu coś, czego ja w kinie nie jestem w stanie zaakceptować.
No tak, ale ona, wiesz, to ona nie opowiada niemalże prawdziwej historii w fabularyzowany sposób, tylko ona opowiada niemożliwą historię opartą na jednak faktach, które mimo, że tyczą się szeroko pojętego... tego i owego, czyli jakiejś tam ezoteryki żywieniowej.
To nie jest jakaś taka super nisza, jeszcze niszy?
Co?
To, co tutaj jest pokazane, w sensie ta idea, którą...
Idea niejedzenia? No nie, no to wydaje mi się akurat celowo przejaskrawione. W sensie podsumowanie wszystkich możliwych współczesnych diet w pełnym przejaskrawieniu. No ja wątpię, że istnieje klub zero ludzi niejedzących.
Ja nie wątpię akurat.
No okej, ja też nie wątpię akurat. No. Tylko jak mówi sama Mija Wasikowska, musi pozostać tajny, ponieważ mainstream nie jest gotowy na przyjęcie tej wiedzy. No i... W sensie, no nie wiem, no, ja naprawdę uważam, że to jest celne, co ona mówi. W sensie nawet to, jak mówi jej bohaterka Mija Wasikowska, właśnie tym, że to musi być tajne, ponieważ tam ludzie nie są jeszcze gotowi na przyjęcie tej wiedzy. Albo to, co mówi jej ta młodzież, zwłaszcza ta Ksenia Devrient, to jest, no powiedzmy, taka
najbardziej zaangażowana.
Tak, najbardziej zaangażowana. Jak ona na przykład mówi rodzicom, że nie jesteście w stanie uświadomić sobie tej prawdy, bo wasze umysły są zamknięte. No to nie jest jakoś daleko od antyszczepionkowców.
No tak, że tylko że to może ja mam problem jednak po prostu z tym, w jaki sposób to zostało zrealizowane. Ja do mnie po prostu zupełnie to nie trafia z punktu widzenia filmowego.
No bo
czysto.
To jest artystyczne, no to macie.
Nie, to nie jest artystyczne, to jest artystowskie. I to jest bardzo poważna różnica.
To jest artystyczne, no nie dojrzałeś do tego języka po prostu. No,
no właśnie.
Umówmy się.
No okej, przyznaję się. Oddaję hołd tej Lenny Jessica Hausner. No ona jest jednak wielką twórczynią, która przerosła swoje czasy. Nie, no, i mój mózg.
No tak, to na pewno to wiemy, no ale co ci się nie podobało?
No to co już wspomniałem. Co
nie, formalnie się pytam.
Formalnie co mi się nie podobało?
No.
Wydaje mi się, że to w jaki sposób nawet w jaki sposób jest prowadzona ta kamera, mi się nie podoba.
No dobra, kamera jest prowadzona w dziwny sposób.
Bo ona sugeruje właśnie to artystyczne. Jakieś takie źródło artystyczne tego filmu. Tutaj nie ma żadnego artyzmu, tylko właśnie jest takie przeintelektualizowanie we wszystkich elementach, a już...
Nie, ale naprawdę przeintelektualizowanie, bo nie wydaje mi się, że to był jakiś niewiarygodnie intelektualny film, wiesz, to nie ma jakiejś niewiarygodnie mądrej myśli. Ten film jest w zasadzie prosty jak konstrukcja cepa.
A jest, nie wiem, to może powinien chociaż w jakąś konwencję obrać. Jest zabawny ten film?
Bo jeżeli znaczy nie film... każda satyra musi być zabawna. Nie wydaje mi się, że był zabawny. No, jest prześmiewczy.
No to ja się z tego nie śmieję. W sensie to ja się nie śmieję z tego, czego, co śmieszy Jessica Hausner. Czy co ona krytykuje, bo ona doprowadza to do tak daleko idącej skrajności, że ja już tracę po prostu kontakt.
No ale widzisz, to
zupełnie
ty,
się odklejam.
No to ja rozumiem, to jest moim zdaniem zdrowa całkiem reakcja na ten film, żeby się od niego odklejać. Natomiast wydaje mi się, że tak jak mówisz, że nie masz żadnych wątpliwości co do tego, że faktycznie istnieje jakiś klub zero ludzi niejedzących, ponieważ coś tam żywią się
tak
słońcem.
Ale to na pewno tak nie wygląda.
To prawda. Natomiast wydaje mi się, że świadomym zabiegiem Hausner jest to, żeby to odrealnić i zabrać to... No może to... Dobra, okej, okay, inaczej. Szkoła Sex Education też nie istnieje i też tak nie wygląda.
No tak, ale to jest jednak mainstreamowe kino, mainstreamowy serial.
A to jest artystyczne kino i artystyczny film.
Okej, okay, to ja nie zgadzam się co do tej klasyfikacji. Dla mnie to nie jest artystyczny film. To jest... Bo sam powiedziałeś, że jest to prosty film. To jak może być prosty i artystyczny jednocześnie?
A, sztuka może być prosta. No to jaki to problem nie, no jest? Nie, przepraszam.
To jest jednak, artystowskie...
Ale co jest artystowskiego i przeintelektualizowanego?
No bo tutaj każda scena to jest decyzja artystyczna w cudzysłowie Jessica Hausner.
Ale mówisz formalnie czy
formalnie,
scenariuszowo?
No, ale
to formalnie.
To w jaki sposób...
To czemu nie nazwiesz Wes Andersona artystowskim?
Ale ja nazywałem go wielokrotnie artystowskim poza Asteroid City przecież.
Dobra, zły przykład.
Wes Anderson to jest kwintesencja artystowszczyzny.
No
tak
nie,
powiem.
Ale artystowski to jest tak jak moje rozumienie Kujona. Nie? Kujon to ten, który się najwięcej uczy, a nie nauczy.
No i dokładnie tym jest Jessica Hausner. Ona kompletnie nie wie, o czym chce opowiadać.
No jak?
Więc jednocześnie opowiada o wszystkim troszkę.
No ale przecież nie opowiada o wszystkim.
Tak kontrowersyjnie próbuje to robić jeszcze. I wszystko przekręca. Jest jakiś twist. I tutaj pivoty są kolejne, żeby troszkę rozrzedzić jednak ten przekaz. Ja nie wiem, o czym jest ten film, ale jednocześnie...
No jak nie wiesz? No, nie, naprawdę nie wiesz, o czym jest ten film.
Wiem, o czym jest film, ale ona sama nie wie.
Nie, no jak nie? No przecież mi się wydaje, że ona jest naprawdę bardzo konsekwentna. Tam nie ma jakichś specjalnych... Ja bym powiedział nawet, że tu w tym filmie, to z mojej krytyki, na którą brakuje miejsca, bo twoja jest tak duża, co nie jest oczywiście problemem, bo staram się go jakoś obronić, ale z mojej krytyki akurat bym powiedział, że ten film jest na tyle mocno skupiony na temacie, że trochę mu brakuje na przykład elementów takich budowania rzeczywistości dookoła. Bo to, że
no
ona
to na pewno.
Tak, że ci uczniowie są trochę tacy zawieszeni tylko i wyłącznie w tej relacji z talerzem, która no coraz mniej istnieje w ramach tego filmu, a nie mają jakby... No mało są trójwymiarowi ci bohaterowie. Trochę sobie tłumaczyłem tym właśnie, że to jest taka odrealniona szkoła, gdzieś trochę taka wyabstrahowana.
Ale nie masz wrażenia, że chociażby w tym temacie.
Tak.
To jest też sygnalizowane, przecież ona sygnalizuje jednak tej środowiska poza szkołą, mhm, w tych scenach z rodziną.
No tak,
to
wydaje mi się...
Te sceny są fatalne, wszystkie.
W sensie, moim zdaniem nie są, jest tam dużo fajnych scen, natomiast no to jest właśnie ta druga połowa filmu, gdzie wydaje mi się, że Hausner zajmuje się już trochę taką mieszczańską krytyką i trochę jeszcze jakby spogląda na coś więcej niż tylko problemy żywieniowe tych dzieci, ale też na jakby problemy w relacji do tego, że żywienia ograniczonego przez dzieci i ich rodziców, które wynikają też z rzeczy. I te rzeczy może nie wszystkie są ciekawe, to jest prawda.
To jakby dla mnie to jest jeden z tych filmów, które zawierają... Wystarczy w takim filmie jeden element, który mnie do tego stopnia zdenerwuje, że ja już nie będę w stanie po prostu powrócić.
Ale wiesz, że jakby Jessica Hausner tu siedziała, to by powiedziała, dobrze, on macie zdenerwować, poruszyć, wściec.
To dobrze, jeżeli taki był cel, to wystawię jej, to mimo, że nie obejrzałem filmu do końca, bo podczas festiwalu w Cannes wyszedłem z niego w połowie.
W ostatniej scenie z ostatnim wieczerza, jakbyś się zastanawiał.
To... Naprawdę?
Tak. No, ale wtedy mi się wydaje, że to jest dobre.
To jeżeli taki był jej cel, to powinienem jej wystawić 10 na 10.
No to...
Ale wystawię jej 1 na 10.
No nie, no bo przesady,
lubię,
za co?
Bo po prostu... Nie trawię tego filmu i dla mnie...
Nie, no ale jeden, to żartujesz
no jeden,
sobie.
No
to co jeden?
Jeden? No jeden.
No nie.
A to teraz będziesz podważał moje oceny? Ja wiem.
Nie będę, tylko już to robię.
No już. Ja przed chwilą to ja nie szanowałem ocen innych ludzi, a teraz ty nie szanujesz. Widzisz,
ale ja szanuję twoją ocenę, po prostu uważam, że jest...
Nie, jest błędna.
Jest błędna, tak, dokładnie.
To zróbmy tak, ja wydrukuję tę swoją ocenę i ty możesz zdać taką gwiazdkę, że...
Ta
że
ocena jest błędna.
Że ona jest, że nieadekwatna do tak i jest błędna, według ciebie po prostu.
Czyli tak jak rozumiemy, pan nie zrozumiał.
Ja nie zrozumiałem, 1 na 10.
Okej. Nie zgadzam się i nie. Dlatego tam 7 na 10.
Bardzo brawo, brawo, brawo.
Ale nie tylko na przekór tobie, tylko dlatego, że... Nie no, film zasługuje na 7 na 10. Będę się upierał, że on ma naprawdę bardzo prosty przekład.
W sensie obieg, jakby mnie w nim coś nie wkurzyło, to może by nawet zasługiwał na 10 na 10. Tylko, że nie zasługuje na to, bo mnie coś wkurzyło w nim. Wystarczy ta jedna rzecz. To jest... Naprawdę są takie filmy. Ten jest jednym z nich.
Ale jeden...
Jeden i dziękuję.
Krzysztof Paniewski.
Maciej Stasierski, dobranoc.
Nie, jeszcze będziemy się zapraszać na Spotify, a tam szukamy waszej oceny w postaci najlepiej wyrażonych gwiazdek. Tam można dać 5 na przykład, co byśmy sugerowali. Albo zostawić kliknięcie obserwuj, będziemy bardzo wdzięczni. Kinotok Podcast, tam jesteśmy na Facebooku.
A czy my już wiemy co... A, już Duna niedługo. Nie, ale jeszcze nie w przyszłym tygodniu.
Za 2 tygodnie Duna, a w przyszłym tygodniu między innymi 4. sezon Detektywa.
Tak jest.
Bo dzisiaj się zakończył, to proszę oglądać, bo to dobre rzeczy są.
Dokładnie. Dobranoc.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. God damn it, pretty fucking good milkshake.